Rozdział czwarty. Nad samym rowem wyrósł tatarak. A po drugiej stronie, gdzie stoi głupi, wąsaty post z paru trójkątami wysłużonych lat na ramieniu, rosną maliny o bladych, jakby zakurzonych liściach. Dnem rowu biegnie mętna woda. Panoszą się w niej jakieś zielone, oślizgłe dziwotwory. Czasem ze szlamem wygarnie się czarnego, wijącego się węgorza. Grecy zjadają go na surowo. Rozkraczam się nad rowem i łopatą powoli przesuwam po dnie. Stoję ostrożnie, by nie zamoczyć butów. Post podchodzi bliżej, przygląda się w milczeniu. Co to będzie tu robione?
Grobla. A potem oczyścimy rów, panie Post.
Skąd masz takie ładne buty?
Buty mam istotnie ładne.
Na podwójnej podeszwie, ręcznie szytej, półbuty bardzo wymyślnie na modę węgierską dziurkowane.
Przynieśli mi je przyjaciele z rampy.
Dostałem w obozie razem z tą koszulą.
Odrzekłem, wskazując mu na jedwabną koszulę, za którą dałem chyba z kilo pomidorów.
Takie buty dają u was? Patrz, w jakich ja chodzę.
Pokazuje mi buty zmarszczone i popękane.
Na nosie prawego łata. Kiwam w zrozumieniu głową. A nie sprzedałbyś mi tych swoich butów? Podniosłem na niego wzrok pełen bezgranicznego zdziwienia. Jakże ja mogę sprzedać panu własność obozu? Jakże ja mogę?
Post opiera karabin o ławkę i podchodzi bliżej do mnie, przechylając się nad wodą, która odbija jego postać. Sięgnąłem łopatą i zmąciłem obraz. Wszystko wolno, jak nikt nie widzi. Dostaniesz chleba.
Mam w chlebaku.
Chleba dostałem w tym tygodniu 16 bochenków z Warszawy. Poza tym za takie buty pół litra wódki murowane. Uśmiecham się więc wyrozumiale.
Dziękuję. Dostajemy w obozie takie porcje, że nie jestem głodny. Chleba i słoniny mam dosyć. Ale jeśli pan Post ma chleba za dużo, to niech da tym Żydom, którzy pracują tam przy wale. O, ten, co nosi darń,
rzekłem, wskazując na małego, chudego Żydka o kaprawych, zauzawionych oczach.
To bardzo porządny chłopak. Zresztą te buty nie są dobre. Zelówka się odrywa.
W zelówce istotnie jest szpara. Chowa się tam czasem parę dolarów, czasem parę marek, czasem jakiś list. Post zagryza wargi i patrzy na mnie ze ściągniętymi brwiami.
Za co ciebie zamknęli?
Szedłem ulicą. Była łapanka. Złapali, zamknęli i przywieźli. Zupełnie niewinnie.
Wy wszyscy tak mówicie.
O, nieprawda, nie wszyscy. Mego przyjaciela aresztowali za to, że fałszywie śpiewał, rozumie pan Post.
Falsch gesungen.
Łopata, którą bez przerwy poruszam pod dnie mulastego rowu, zaczepiła się o coś twardego.
Szarpie.
Drut. Klnę brzydko pod nosem, a Post ogłupiały patrzy na mnie.
Was! Falsch gesungen? O, to cała historia. Raz w Warszawie, gdy podczas nabożeństwa śpiewano pieśni kościelne, mój przyjaciel zaczął śpiewać hymn narodowy, a że śpiewał bardzo fałszywie, no, więc go zamknęli i powiedzieli, że dotąd nie wypuszczą, aż się nauczy nut. Bili go nawet, ale nic z tego, będzie pewnie siedział aż do końca wojny, bo jest zupełnie niemuzykalny. Raz nawet pomylił marsz niemiecki z marszem Chopina.
Post syknął coś i odszedł w stronę ławki. Usiadł, podniósł w zadumie karabin i, bawiąc się zamkiem, zarepetował.
Podniósł głowę, jakby coś sobie przypominając.
Ty, warszawiak, chodź.
Dam ci chleb, oddasz go Żydom.
Rzekł, sięgając po torbę.
Uśmiecham się najprzyjemniej, jak tylko umiem. Po tamtej stronie rowu ciągnie się linia wart.
i postom wolno strzelać do ludzi. Za łebek dostają 3 dni urlopu i 5 marek. Niestety, nie wolno nam tam chodzić. Ale jeśli pan post chce, to proszę rzucić chleb. Ja naprawdę złapię.
Staje w wyczekującej pozycji. Ale post odkłada nagle torbę na ziemię. Zrywa się i melduje przechodzącemu dowódcy warty, że wszystko bez szczególnych wydarzeń. Janek, który pracuje obok mnie, takie miłe dziecko z Warszawy, które nic z obozu nie rozumie i chyba do końca nie zrozumie, wygarnia pracowicie szlam, układając go równo i starannie po drugiej stronie, prawie wprost pod nogi posta. Dowódca warty podszedł bliżej i popatrzył na nas tak, jak się patrzy na parę koni, które ciągną wóz albo na pasące się bydło. Janek uśmiecha się szeroko w jego stronę i kiwa porozumiewawczo głową.
Rów oczyszczamy, panie Rottenführer. Bardzo dużo błota.
Rottenführer ocknął się i spojrzał na mówiącego więźnia ze zdziwieniem takim, jak patrzy się na pociągowego konia, który nagle przemówi, albo na pasącą się krowę, która zacznie śpiewać modne tango.
Chodź no tu, rzekł do niego.
Janek odłożył łopatę, przeskoczył rów i podszedł. Wtedy Rottenführer podniósł rękę i trzasnął go z całej siły w twarz. Janek potoczył się, chwycił się krzaków malin i wjechał do szlamu. Zabulgotała woda, ja zakrztusiłem się śmiechem, Rottenführer zaś rzekł: Gysz, mnie obchodzi, co ty tu robisz nad rowem. Możesz nic nie robić, ale jak mówisz do SS-mana, to masz czapkę zdjąć ze łba i opuścić ręce.
Rottenführer odszedł. Pomogłem Jankowi wyleźć z błota.
Ale za co ja dostałem? Za co? Za co?
Spytał zdumiony, nic nie rozumiejący.
Nie pchaj się na ochotnika, odrzekłem. A teraz się oczyść.
Kończymy właśnie szlamowanie rowu, gdy nadszedł Pipel od Kapa. Sięgam po chlebak. Przekładam bochenek chleba, słoninę i cebulę. Wyciągam cytryny. Post z drugiej strony przygląda się milcząco.
Pipel, chodź tu.
Mam.
Wiesz, dla kogo.
Dobra, Tadek. Słuchaj, nie masz co do jedzenia? Ale wiesz, coś słodkiego. Albo jajek. Nie, nie, ja nie jestem głodny. Jadłem na dworze. Dostałem od pani Haneczki trochę jajecznicy. Morowa kobieta. Tylko chciałaby wszystko wiedzieć o Iwanie. Ale wiesz, jak kapo pójdzie na dwór, to mu nic nie dają. Niech nie bije ludzi, to mu dadzą. Powiedz mu to.
Od czego jesteś, Pipel? Nie umiesz organizować? Przypatrz się, jak tu niektórzy gęsi łapią i wieczorem smażą w bloku, a twój kapo zupę je. Smakowały mu wczorajsze pokrzywy?
Pipel patrzy na mnie badawczo. Jest to młody, ale bardzo sprytny chłopak. Niemiec. Był w wojsku, choć ma dopiero 16 lat. Szmuglował.
Tadek, mów od razu, przecież się rozumiemy. Na kogo chcesz mnie napuścić?
Na nikogo. Ale przypatrz się dobrze gęsią.
A wiesz, że wczoraj znowu zginęła jedna gęś? A Unterscharfirer zbił kapę po pysku i zabrał mu ze złości zegarek. No. Idę. I popatrzę.
Idziemy razem, bo jest już przerwa na obiad. Gwiżdżą przeraźliwie od strony kotłów i machają rękoma. Jak kto stoi, rzuca narzędzia. Łopaty sterczą na wałach. Z całego pola idą powoli ku kotłom zmęczeni ludzie, chcąc przeciągnąć błogą chwilę przedobiedną, głód, który zaraz będą nasycać. Spóźniona ciągnie za wszystkimi grupa Iwana. Iwan zatrzymał się nad rowem przy moim poście i rozmawia z nim długo. Post pokazuje ramieniem. Iwan kiwa głową. Wrzaski i nawoływania przynagliły go do pośpiechu. Przechodząc koło mnie, rzuca:
zdaje się, że dziś nic nie upolujesz. Dzień się jeszcze nie skończył,
odparłem. Rzuca mi z ukosa złośliwe i wyzywające spojrzenie.